Usłyszałyśmy nagle jakąś wrzawę. Nadstawiłyśmy ucha. Były to okrzyki radości. Polikarowie powtarzali nazwisko Francuza wysłanego do Konstantynopola. Nie było wątpliwości, że przywiózł od prześwietnego sułtana łaskawą odpowiedź. I nie pamiętasz, pani, jak się nazywał ten Francuz? Zagadnął Albert, gotów do pomóc opowiadającej. Monte Cristo dał mu znak. Nie pamiętam, odparła Heidi. Gwar się zbliżał, rozległy się czyjeś kroki. Ktoś zbiegał do lochu. Selim przygotował włócznie. Po chwili w błękitnej mgle, jaką tworzy światło dnia, przenikając do wejścia lochu, ukazał się cień. — Kto jesteś? — zawołał Selim. — Ale kimkolwiek jesteś, ani kroku dalej. — Chwała sułtanowi! — odpowiedział przybysz. — Sułtan ułaskawił wezyra Alego. Darował mu życie i zostawił majątek. Matka, krzyknąwszy z radości, przycisnęła mnie do serca. — Stój! — zawołał Selim, widząc, że matka moja rzuciła się ku wyjściu. — Wiesz, że muszę mieć pierścień. — Masz rację — rzekła moja matka. Padła na kolana, a wziąwszy mnie na ręce, podniosła do góry, jak gdyby, modląc się, chciała ofiarować mnie Bogu. Heidi po raz wtóry ogarnęło takie wzruszenie, że umilkła, a pot zrosił jej pobladłe lico. Słowa więzły jej w wyschłym gardle. Monte Cristo podał jej trochę wody w szklance, mówiąc łagodnie, lecz i z lekkim naciskiem. — Odwagi, moja córko. Heidi otarła oczy i czoło i podjęła opowieść. Tymczasem wzrok nasz przywykł do ciemności i poznałyśmy wysłannika paszy. Był to przyjaciel. Selim też go poznał, ale dzielny młodzieniec umiał tylko jedno — słuchać. — Kto cię przysyła? — zapytał. — Nasz pan, Ali Tebelin. — Jeśli tak, to wiesz, co powinieneś mi doręczyć. — Przynoszę ci pierścień — oznajmił wysłannik. I uniósł rękę nad głową, ale był nazbyt daleko, a jej panujący tu półmrok nie pozwolił Selimowi dojrzeć, co trzymał w dłoni. — Nie widzę, coś przyniósł — rzekł Selim. — To zbliż się, albo ja się zbliżę do ciebie. — Nie zbliżysz się i ja też nie podejdę do ciebie. Zostań na miejscu, połóż tam, gdzie pada światło, w przedmiot, który mi pokazujesz, i odejdź, a ja tymczasem zobaczę, coś tam zostawił. — Dobrze — zgodził się wysłannik. I wycofał się, zostawiwszy umówiony przedmiot. Biły nam serca, bo przedmiotów wydawał się rzeczywiście pierścieniem. Tylko czy był to pierścień mojego ojca? Selim, nie wypuściwszy swojej pochodni, podszedł do wyjścia. Pochylił się z radością nad oświetlonym miejscem i podniósł ów przedmiot. — Pierścień pana — rzekł i pocałował go. — Dobra nowina! Cisnął włócznie i zadeptał płomień. Wysłannik wydał okrzyk radości i klasnął w ręce. Na taki znak wbiegło czterech żołnierzy, Seraskiera, Kurszyda i Selim padł przeszyty czterema sztyletami. Żołnierze upojeni zbrodnią, chociaż jeszcze bladzi ze strachu, wpadli do podziemia, jęli szukać ognia i rabować złoto. Matka chwyciła mnie na ręce i pędząc krętymi korytarzami, tylko nam znanymi, dotarła do ukrytych schodów, a stamtąd do kiosku. Był tu przeraźliwy tumult. Sale dolne zajęli już czodoarowie Kurszyda, czyli nasi nieprzyjaciele. Matka właśnie miała otworzyć drzwiczki, gdy zabrzmiał groźny głos paszy. Matka przywarła okiem do szpary, a ja znalazłam dla siebie dziurę po sęku. — Czego chcecie? — zapytał ojciec dwóch ludzi trzymających papier zapisany złotymi charakterami. — Chcemy oznajmić ci wolę sułtana — odrzekł jeden z nich. — Czy widzisz ten firman? — Widzę. — No to przeczytaj. Sułtan żąda twojej głowy. Ojciec wybuchnął śmiechem straszniejszym aniżeli groźba i śmiech ten jeszcze nie umilkł, kiedy huknęły dwa pistolety. Ojciec położył trupem obu tych ludzi. Wtedy palikarowie, którzy leżeli wokół mojego ojca, twarzą do ziemi, zerwali się i dali ognia. W komnacie zrobiło się ciemno od dymu. W tejże chwili z drugiej strony huknęła salwa i kule podziurawiły deski wokół nas. O, jakiż był piękny, jakiż wspaniały wezyr, Ali Tebelin, mój ojciec. Stał, nie zważając na kulę, dzierżył bułat. Twarz miał okopconą prochowym dymem i jak uciekali jego wrogowie. Selimie, Selimie, strażniku ognia, zawołał, spełnij swój obowiązek. Selim nie żyje, ozwał się głos, dobywający się jakby z lochu w pałacu. A i ty, mój panie, jesteś zgubiony. W tejże chwili rozległa się głucha detonacja, a podłoga wokół mojego ojca rozsypała się w kawałki. To czodoarowie strzelali z dołu. Kilku palikarów padło przeszytych na wskroś. Ojciec mój ryknął, a wsadziwszy palce w otwory po kulach, wyrwał deskę z podłogi. W tymże jednak momencie przez ową lukę posypały się kule, a płomień, buchnąwszy niby z krateru, zapalił obicie. Wśród okropnego zgiełku i straszliwych krzyków rozległy się dwa wyraźniejsze strzały. Ktoś krzyknął dwakroć bardziej rozdzierająco niż inni. Zamarłam z trwogi. Od tych dwóch strzałów zginął mój ojciec i on to krzyknął tak rozdzierająco. Stał jeszcze, trzymając się konwulsyjnie framugi okna. Matka szarpała drzwi, pragnąc dostać się do ojca i umrzeć z nim razem, ale drzwi były zamknięte od wewnątrz. Wokół ojca palikarowie wili się w agonii. Kilku, którzy zdołali uniknąć śmierci, wyskoczyło oknami. W tejże chwili podłoga zatrzeszczała, wysadzona od spodu. Ojciec osunął się na kolana. Zaraz też ukazało się 20 rąk zbrojnych w szable, puginały i pistolety. 20 ciosów ugodziło jednego człowieka i ojciec mój znikł w płomieniach roznieconych przez bandę wrzeszczących diabłów, jakby piekło otwarło się pod nim. Matka zemdlała, trzymając mnie w ramionach. Heidi opuściła ręce, westchnęła i spojrzała na hrabiego, jakby pytając, czy jest kontent, że spełniła jego rozkaz. Hrabia wstał, a podszedłszy do niej, wziął ją za rękę i rzekł po grecku: odpocznij, drogie dziecko, pokrzepi cię myśl, że Bóg karze zdrajców. Straszliwa historia, mój hrabio, ozwał się Albert, przerażony bladością Heidi. I wyrzucam sobie teraz moją jakże okrutną ciekawość. To fraszka, odparł Monte Cristo. I położywszy dłoń na głowie dziewczyny, rzekł jeszcze: Heidi jest kobietą odważną, a czasem opowiadając o swoich przeżyciach, jakże bolesnych, doznaje ulgi. Bowiem, panie mój, dodała z przekonaniem dziewczyna, przypominają mi o twojej dobroci. Albert spojrzał na nią z zaciekawieniem, gdyż nie opowiedziała jeszcze, w jaki sposób została niewolnicą hrabiego, a tym właśnie morcerw interesował się najbardziej. Heidi wyczytała z oczu Alberta i Monte Christa jedno i to samo życzenie. Ciągnęła więc dalej. Kiedy matka odzyskała zmysły, stał nad nami Seraskier. Zabij wdowę po Alim, powiedziała, aby jej nie zhańbiono. Nie do mnie powinnaś się zwrócić, odrzekł Kurszyt. Do kogóż więc? Do nowego pana. Gdzież on? Spójrz. I Kurszyt wskazał jednego z tych, którzy najbardziej przyczynili się do śmierci mojego ojca, mówiła Heidi płonąc posępnym gniewem. A więc, zagadnął Albert, stałyście się, panie, własnością tego człowieka? Nie, nie ośmielił się nas zatrzymać. Sprzedał nas handlarzom niewolników, zdążającym właśnie do Konstantynopola. Przebywszy Grecję, stanęłyśmy, padając ze znużenia, przed sułtańską bramą. Zebrany tutaj tłum gapiów rozstąpił się, żeby nas przepuścić. Nagle matka, spojrzawszy tam, gdzie spoglądali wszyscy, krzyknęła i upadła, pokazując mi głowę, która wisiała nad bramą. Poniżej głowy widniał napis: głowa Alego Tebelina, paszy Huaniny. Usiłowałam, płacząc, podnieść matkę. Nie żyła. Poprowadzono mnie na bazar. Kupił mnie bogaty Ormianin. Dał mi nauczycieli, wykształcił. A kiedy miałam 13 lat, sprzedał sułtanowi Mahmudowi, od którego odkupiłem ją, dodał Monte Cristo. Jak panu wiadomo, panie Albercie, za szmaragd podobny do szmaragdu, gdzie trzymam pastylki haszyszu. O, dobry jesteś, mój panie, wielki, rzekła Heidi, całując Monte Christa w rękę. I szczęśliwa jestem, że do ciebie należę. Albert był oszołomiony tym wszystkim, co usłyszał. Dokończ pan kawy, bo jej historia skończona, powiedział Monte Cristo.